państwo się odwrócą i spojrzą w tą stronę, to mamy tablicę, która przypomina właśnie Leśmiana. Leśmian przez kilkanaście lat mieszkał sobie tutaj w tym mieszkanku, gdzie ten pierwszy balkon. Legenda mówi, że codziennie przyjeżdżała tutaj dorożka, do której siadał Leśmian i jechał do pracy, do sądu, czyli do Pałacu Zamojskich. Jak to mówią złośliwi, żeby nie oglądać tego malarycznego miasta.
Przewodnik Jacek Beus.
Zamościanie nie pozostawali mu dłużni i mówili, że przyjechała pusta dorożka i wysiadł z niej Leśmian. Tak naprawdę Leśmian mówił, że Zamość to jest tak nudne miasto, że w środku dnia wyjdzie się na środek rynku, to jedyne co możecie spotkać to cię krowa rozdepta. Oczywiście to nie było tak. On był człowiekiem, który był stworzony do wyższych celów. Baden-Baden, Wiedeń, Warszawa, Kraków to miasta godne Leśmiana. A cóż mu Zamość dawał poza pieniędzmi? Leśmian dostał całkiem niezły apanaż jako notariusz sądowy i tutaj powstawały tego najpiękniejsze dzieła.
Taka jest anegdota właśnie, że Leśmian po Zamościu raczej piechotą nie chodził, tylko jeździł dorożką. Prawdopodobnie to on sam jest autorem tej anegdoty, że przyjeżdża pusta dorożka i wysiada z niej Leśmian. On potrafił właśnie mieć taki dystans wobec swojej osoby. Natomiast ta centralka, tak zwana potocznie, największa kamienica na Starym Mieście w Zamościu. Otóż nigdzie wcześniej, ani później Leśmian nie miał takich komfortowych warunków pobytowych, takiego wygodnego mieszkania. W pierwszym okresie mieszkania, zamieszkiwania tutaj w domu centralnym Leśmian mieszkał i jednocześnie urzędował pod tym samym adresem, czyli wchodząc od tej klatki od ulicy Bazyliańskiej była notariatem. Tam jeden pokój był poczekalnią, a drugi był gabinetem notariusza. I to nie zmieniło się aż do roku 1923, bo w roku 1923 już w całości sąd okręgowy był zainstalowany w dawnym Pałacu Zamojskich i wydział hipoteczny, który tam powstał, to Leśmian kancelarię już miał zainstalowaną tam w Pałacu Zamojskich, na parterze.
Się przewinęło, tu dużo ciekawych osób przecież.
Sławomir Bartnik i jego żona Anna to ludzie, dla których Leśmian jest ważną postacią.
Ja pracując w tym budynku pochodziłam w miejsca, w których Leśmian pracował, tak? Bo tam miał kancelarię.
Ona pracowała w tym samym budynku, co notariusz Lesman, a on prowadził księgarnię imienia Bolesława Leśmiana. Dziś biografia poety i notariusza nie ma dla niego tajemnic, podobnie jak i kamienica centralna.
Tu mieszkał, tędy chodził, tędy jeździł. Było blisko, ale dlaczego jeździł dorożką? To też się wszyscy zastanawiają. No jeździł dorożką, bo przed wojną dopiero od lat 20. zaczęto te ulice brukować. Właściwie wybrukowane na początku wieku to były tylko ta ulica i ta sąsiednia. A tak to były błotniste. Więc on, żeby nie chodzić po błocie, no po prostu zamawiał dorożkę. No. Dorożka kosztowała parę groszy, a dorożek było w Zamościu kilkadziesiąt przed wojną. Była tylko chyba jedna czy dwie taksówki.
Jeszcze pamiętam, jak byłam dzieckiem, to był postój dorożek. Jeszcze pamiętam, tak mgliście, ale,
ja też pamiętam.
Ale kojarzę.
Z dzieciństwa pamiętam, że po Zamościu jeździła dorożka jeszcze. Prawdziwa dorożka był dorożkarz i to chyba nie jedna, tylko trzy były jeszcze dorożki.
Archiwum Państwowe w Lublinie.
A tutaj mamy jednostkę, która pochodzi z rządu gubernialnego lubelskiego z Wydziału Budownictwa. I jest to jednostka zawierająca plan sytuacyjny umieszczenie kamienicy, której zamieszkiwał Bolesław Leśmian przez cały czas swojej bytności w Zamościu, czyli centralnej kamienicy.
Agnieszka Konstankiewicz. wicedyrektorka Archiwum Państwowego w Lublinie.
To był piękny, bardzo nowoczesny budynek, najnowszy w mieście.
Tak. I no, myślę, że on właśnie był tak położony na obrzeżu, powiedzmy niedaleko starego, tuż przy Starym Mieście, prawda? Ale jednak tak troszeczkę na skraju było miejsce i zostało ono zagospodarowane przez piękny budynek, który zamieszkiwały też bardzo znaczne osoby, bo tam między innymi też były prezydent miasta Lublina mieszkał, Wacław Bajkowski.
To są plany mieszkań poszczególnych. Tak. To jest który rok?
Zaraz zobaczymy.
Po rosyjsku napisy. Tak. Plan fasady jest wyrysowany.
Zaraz zobaczymy, gdzie my mamy jakąś datę w tym projekcie. Cały plan wszystkich ujęć, zarówno właśnie architektonicznych. Mamy 1910 rok, 6 lipiec.
Secesyjna.
Secesyjna kamienica, która uwzględniała już jednak nowości.
To dom centralny, jedyna w Zamościu secesyjna kamienica, która została zbudowana w latach 1910-1911 przez II Zamojskie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe. W tym czasie tu specjalnie mówimy drugie towarzystwo, bo to drugie towarzystwo mogło mieć za swoich udziałowców również chrześcijan. Wcześniejsze było tylko dla Żydów. Tak się złożyło, że po dekadzie jego działalności te wkłady oszczędnościowe i ich jakieś finansowe operacje dawały już bardzo duży kapitał, wynoszący w tamtym czasie ponad 600 tysięcy rubli. Krótko mówiąc, tym językiem bankowców i finansistów była tak zwana nadpłynność i postanowiono, że oni zainwestują w nieruchomość. Tutaj był właśnie w tym miejscu częściowo pusty plac. On na planach ma takie numery hipoteczne 43 i 47. Zetknąłem się z taką opinią, że to 43 łamane przez 47 jest podawane jako adres zamieszkiwania Leśmiana. To jest tak zwany numer hipoteczny. Natomiast jedna z tych działek była pusta, natomiast na drugiej istniał budynek murowany, który był magazynem narzędzi rolniczych. No i ten architekt, którego wybrano do zaprojektowania tego budynku, a jednocześnie, jak się okazuje, była to firma budowlana, to była firma architekt braci Luchtów z Lublina. Architektem, który zaprojektował całość tej kamienicy, był Władysław Lucht. On postanowił, no wiadomo, liczono się z ryzykiem inwestycyjnym w tym czasie również, że ten fragment tej parceli zabudowany ulegnie modyfikacji. I on, biorąc pod uwagę obciążenia murów i tak dalej, zaprojektował nadbudowanie o jedno piętro tego budynku, a to był budynek jednopiętrowy, i zabudowanie piwnic, czyli powiększenie tych piwnic, obniżenie ich. Bo proszę zauważyć, ta kamienica ma taki szczególny kształt. Ona jest czteroskrzydłowa. Ta część trzypiętrowa to jest od strony ulicy Kościuszki, Bazyliańskiej i Żeromskiego. Natomiast ta wschodnia, ta nadbudowana, to już graniczy z inną działką, więc tej czwartej ulicy tutaj nie ma. I jaki był zamysł? Otóż chodziło o to, żeby ten budynek był w miarę wielofunkcyjny, jak to się teraz używa takiego słowa. Czyli na dole lokale użytkowe, czy też inne, i mieszkania luksusowe o wysokim standardzie, którego wtedy w Zamościu nie miała żadna kamienica.
Na planach są wanny, łazienki.
No, więc to było zaplanowane w ten sposób, że będą również atrakcyjne, luksusowe mieszkania i te lokale użytkowe, z których przychody będą stanowiły dochód tego towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowego. I architekt Władysław Lucht zaprojektował w ten sposób, że w tej części niższej, w tym skrzydle wschodnim,
który sąsiaduje dzisiaj z Urzędem Pracy, z budynkiem Urzędu Pracy.
O właśnie, to już jest, jak to się mówi, ostatnie 30 lat. To tam będzie na parterze restauracja, taka, której też w Zamościu o takim poziomie nie było. Natomiast piętro pierwsze i drugie, oprócz faktu, że od południa będą mieszkania prywatne, to będzie częścią hotelową. Jest taka pocztówka właśnie sprzed 100 lat, fotograficzna, przedstawia tą kamienicę, to opis jest hotel centralny.
Proszę Państwa, minęliśmy taką białą, smukłą kamienicę, która w sumie wybija się dosyć mocno w architekturze miasta Zamościa.
Przewodniczka Dominika Lipska.
Nie bez przyczyny, dlatego że jest to jedyny secesyjny w całości zabytek w mieście Zamościu. Secesja przełom wieku XIX-XX, ta kamienica wybudowana w latach 1910-11 przez 13 miesięcy, także bardzo szybko. I proszę Państwa, po dzień dzisiejszy przez starszych zamościan, i nie tylko w sumie, jest nazywana kamienicą centralką. Skąd się wzięła nazwa? Otóż był to pierwszy budynek w obrębie Starego Miasta, w którym zamontowano centralne ogrzewanie, stąd też i nazwa, bieżącą wodę, agregat prądotwórczy, no i wszelkie tego typu uciechy, jakie my najczęściej mamy w standardzie. W centralce mieścił się najlepszy w całym mieście Zamościu hotel, mieściła się najlepsza w całym mieście Zamościu restauracja i kawiarnia, mieściła się słynna księgarnia braci Pomarańskich, mieściła się także i niewielka sala widowiskowo-kinowa w podziemiach centralki, której koncert dała wschodząca gwiazda dwudziestolecia międzywojennego Hanka Ordonówna, a część z Państwa już czytała na tablicy, że w centralce mieszkał poeta Bolesław Leśmian.
Ta centralność wiązała się właśnie z faktem, że budynek miał mieć jako pierwszy w Zamościu zainstalowane centralne ogrzewanie, a więc był ten komfort, że nie używano pieców, które wiadomo, dymiły, trzeba było nosić węgiel i tak dalej, tylko będzie centralne ogrzewanie. A centralne ogrzewanie w tamtych czasach nie było wcale taką rzeczą powszechnie stosowaną. Nawet jak znalazłem taką informację, to centralne ogrzewanie w Pałacu Apostolskim w Watykanie zainstalowano dopiero w latach 30.
XX wieku.
Tak, czyli o mniej więcej 20 lat później. Wtedy trwał pontyfikat Piusa XI i doszło do tego zbudowania centralnego ogrzewania. Poza tym kamienica miała być już oświetlana prądem elektrycznym. Dlatego w piwnicy zainstalowano taki agregat prądotwórczy, zasilany węglem wysokiego gatunku, tak zwanym antracytem. No i Stare Miasto przed ponad 100 laty tutaj w Zamościu nie było ani skanalizowane, ani nie miało sieci wodociągowej. Wodę do mieszkań dostarczali na nosiłkach nosiwodzi. To fotografie są przedwojenne, które pokazują, że taki nosiwoda niesie wiadra z wodą. A tutaj zaplanowano, że w tej piwnicy zostanie wywiercona studnia, która będzie sięgała do tej warstwy wodonośnej i ta woda będzie służyła do celów gospodarczych i użytkowych, spożywczych. Co tu jeszcze zaplanowano?
Czyli były kaloryfery?
Nie nazywano je w tamtym czasie kaloryferami, tylko radiantami. Te radianty mieściły się pod parapetami okiennymi, a okien w tym budynku jest bardzo dużo, aż 168 okien. Co istotne, to właśnie wodociąg, zbiornik tej wody, którą pompowała ta pompa zasilana tym prądem elektrycznym z tego generatora, mieścił się na strychu, czyli powyżej trzeciego piętra i woda spływała metodą grawitacyjną. I tutaj podobno ten zbiornik, ten sam bak na tą wodę zachował się, bo w tej chwili ta kamienica przechodzi remont i ten bak na tą wodę to było już trzecie udogodnienie. Poza tym istniał w tej kamienicy taki rodzaj instalacji wentylacyjnej. Instalacje kominowe były tutaj też i kominy, bo fakt, że mieszkania były ogrzewane przez te radiatory, to samo zaplecze kuchenne, same kuchnie do gotowania były kuchniami tradycyjnymi, tylko że nie były to kuchnie zbudowane tak jak w starych domach typu kaflowego, były to takie kuchnie wstawiane, to był tak zwany typ berlinki. No i do gotowania potraw na tych kuchniach używano węgla, a więc każdy z tych lokatorów mieszkających tu na stałe miał w piwnicy przydzieloną komórkę, więc również Leśmian miał również komórkę w piwnicy, w której przechowywano węgiel, na którym później gotowano potrawy. Stróżówka. Tu siedział stróż w ciągu dnia i jak się skończyła ta woda w tym zbiorniku na górze, to ktoś otwierał okno i krzyczał: panie tam jakiś tam, puszczaj pan wodę. I on wtedy włączał tą pompę, napompowało, już była woda. Otóż była woda niezależna od tego, co było poza tą kamienicą, ale były zaplanowane wanny, łazienki. Były zaplanowane klozety, ale miasto nie miało kanalizacji. No, jeśli były łazienki, były klozety, to te wszystkie ścieki musiały gdzieś trafiać. I na środku tego podwórka, tej kamienicy, był tak zwany dół biologiczny. On był wycementowany, był jakoś tam przykrywany i jeden, tak to jest gdzieś opisane, z zamojskich Żydów, który miał taką koncesję i posiadał w dyspozycji taki wóz asenizacyjny, dwa razy podobno w tygodniu musiał tutaj wypompowywać te ścieki i wywozić. No bo nie było kanalizacji. Tutaj kanalizacja pojawiła się przy wielkiej renowacji z okazji tych słynnych dożynek zamojskich w latach 80. Przecież wiele z tych kamienic na Starym Mieście nie posiadało takich urządzeń właśnie sanitarnych, tylko na podwórkach się mieściły na przykład ubikacje i tak dalej. No, komfort znakomity. Natomiast mieszkanie Leśmianów było sześciopokojowe plus pokój oddzielny ich gosposi, nieznanej z nazwiska, tylko z imienia tak zwanej Feliksowej, która miała oddzielny swój pokoik i mogła oddzielnie się poruszać wychodząc z tego mieszkania, bo od strony podwórka planowano zbudować szyb windy. Do zainstalowania windy nie doszło, bo budżet przekroczono, ale szyb był i tam istniały tak zwane schody kuchenne, więc ta Feliksowa mogła wychodzić przez podwórko na zakupy i wchodzić do swojego pokoiku, a mieszkała tutaj z Leśmianami razem ze swoją córką. Oni ją sprowadzili tutaj do Zamościa jeszcze z Hrubieszowa. W Hrubieszowie była im również pomocna w tym gospodarstwie domowym. W tamtych czasach no, w domu było co robić. Nie było pralki. No i ta właśnie Feliksowa podobno znakomicie gotowała. I gdzie wychodziła? No wychodziła, jak Państwo wiecie, w Zamościu są trzy rynki. Ona szła w kierunku rynku Solnego i później tego placu, który się nazywa Stefanidesa, bo tam był targ. Tam kupowała świeże mięso, świeże warzywa, jajka i tak dalej, czy sery. W ogóle, wie pani, było tak, pierwotnie było 17 mieszkań tych luksusowych. Później te podziały ale wprowadzono.
To był chyba ten hotel, nie? O tutaj w tej części.
To był hotel, tutaj. To są drzwi do klatki schodowej do hotelu. Było mieszkań 17, a teraz jest chyba 28 lub nawet 29, bo po prostu duże mieszkania dzielili na dwa. Co do tego mieszkania Leśmiana, jeszcze 10 lat temu uważano, że to mieszkanie liczyło około 113 dokładnie metrów kwadratowych powierzchni i wyłącznie mieściło się w tym skrzydle południowym z wejściem przez tą klatkę właśnie schodową od południa. No ale jak się okazuje, świętej pamięci pani Bogumiła Sawa, zamojska regionalistka, w jednej z części swojej takiej monografii zamojskiej zamieściła plany dotyczące miasta Zamościa, które ona odnalazła. Zamieściła plan pięter domu centralnego. Oczywiście ona Leśmianem się nie interesowała specjalnie, nie komentowała tego faktu, ale to jest tam opublikowane. I jak przeglądałem ten plan, no to naraz zauważyłem, że to jest coś, czego wcześniej nie zauważono, że to mieszkanie było znacznie większe powierzchniowo. Nasz tutaj encyklopedysta, pan Andrzej Kędziora, opisując dom centralny przy mieszkaniu Leśmiana, napisał takie w nawiasach liczby 385. No i nikt by nie zastanawiał się, co to oznacza. A to była liczba ówczesnych łokci kwadratowych. Jak to przeliczyłem, to wychodzi, że to jest 172 metry kwadratowe. Ta powierzchnia odpowiada dokładnie mieszkaniu Leśmiana, temu mieszkaniu notariusza Lesmana, ale jest identyczna z powierzchnią, jaką zajmuje lokal użytkowy na parterze.
Że była restauracja, centralka, prawdziwa centralka.
To było wejście do tej restauracji centralka. Kuchnia była właśnie w piwnicach i potrawy wywożono windą. A na końcu jeszcze była taka sala balowa, bo to była bardzo, bo ta restauracja to jest tak jak gdyby na całość, aż tam do tamtej strony ulicy, do końca.
To będzie najlepszy lokal w Zamościu, bo
w dawnych czasach. No to przed wojną najlepszy lokal.
I jeszcze po wojnie, ale ja jako dziecko przychodziłam tutaj z rodzicami.
Przyjechał do mnie jakiś do pracy serwisant i trzeba było go nakarmić i zakwaterować, to przyszedłem z nim tutaj na obiad, ale to już były lata 80.
Dobrze karmili?
No wtedy jeszcze tak, ale przed wojną ta restauracja słynęła przede wszystkim z kuchni. Tutaj się między innymi też obiadował Leśmian z Józefem Czechowiczem. Tutaj były właśnie takie różne specjalne spotkania. Lepszego lokalu w Zamościu przedwojennym nie było niż to miejsce. W ogóle ta kamienica ma taki duch miejsca, można ją nazwać pierwszym zamojskim domem kultury. Dlatego, że w tej kamienicy miały swoją siedzibę różne stowarzyszenia kulturalne, no i mieszkały te osobistości, takie nazwijmy, a więc mieszkał rejent, notariusz, mieszkał komendant policji, już później w międzywojniu, mieszkali lekarze. Ten właściciel tej kamienicy, czyli to wspomniane Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe, które później po odzyskaniu niepodległości w 1922 roku zmieniło się w rodzaj takiego parabanku i nazywało się Centralna Kasa Spółdzielcza. I ta Centralna Kasa Spółdzielcza, jak to sprawdziłem, to wobec tych mieszkańców, oni byli na tyle wiarygodni, nie stosowała czegoś takiego jak umowa na piśmie najmu mieszkania. Po prostu decydowało słowo. Dane słowo i widocznie musiało być to przestrzegane. Nie było tu żadnych problemów później. Pod tym dużym, narożnym balkonem należącym do mieszkania Leśmiana mieściła się księgarnia Polska Braci Pomarańskich. To nie był wcale bardzo duży lokal. On miał tak kilkadziesiąt metrów, ale to mniej więcej właśnie pod spodem mieszkania, pod tą jego częścią, nazwijmy tą kancelaryjną, była właśnie księgarnia Braci Pomarańskich. Oczywiście tutaj przebudowy zmieniły ten wygląd, bo to, co jest pod tym dużym balkonem, jest w tej chwili od jak gdyby dołu zamurowane i okratowane, a przed wojną to była witryna tej księgarni. W tej witrynie Zygmunt Pomarański miał, jak się Leśmian już sprowadził do Zamościa, wystawić wydane dwa lata wcześniej tomiki Łąki. No i taki żart krążył po Zamościu, że Pomarański zrobił Łąkę Leśmianowi w księgarni. I zresztą kilka lat temu tutaj odbyły się tak zwane imieniny Leśmiana. Bo Leśmian miał imię Bolesław, ale na chrzcie otrzymał drugie imię Stanisław. No więc te imieniny obchodził na imię chrzcielne, czyli na Stanisława, czyli na 8 maja. No i wtedy kilka lat temu zrobiliśmy tutaj takie imieniny Leśmiana. To było nawiązanie do tej właśnie myśli Łąki, którą zrobił Pomarański Leśmianowi z tych tomików. Motywy takie książkowo-roślinne i to, kto zrobił fotografię, to ma unikalną, bo to później niestety na skutek słońca i tak dalej trzeba było usunąć, ale to było coś fantastycznego.
Ale jeszcze, pani Moniko, już jak jesteśmy przy kamienicy, no to warto było dodać, że zachowały się również pamiątkowe zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej właśnie pamięci Bolesława Leśmiana.
Tam jest taka tablica.
Tak, w Zamościu 14 października 1967 roku, na której to uroczystości był minister kultury i sztuki Lucjan Motyka, który dokonywał oficjalnego przecięcia wstęgi. No powiedzmy, no takie docenienie samego Leśmiana, pisanie się na karty literatury polskiej było już zauważane. Akta bardzo ważne, bo widać, że pamięć Leśmiana w Zamościu dalej żyje i funkcjonuje. Dzisiaj Zamość promuje się dzięki również i osobie Leśmiana.
Tak, tu co do tej tablicy, czy w ogóle tablic, bo proszę sobie wyobrazić, otóż Leśmian no, ma tu dwie tablice na tej kamienicy. Pierwszą, która powstała w 1967 roku. Inicjatorem zamontowania tej tablicy pierwszej, pamiątkowej, na domu centralnym był nie kto inny, ale profesor Wiktor Zin, którego tutaj zasługi dla Zamościa są naprawdę ogromne. To można powiedzieć, że dzięki niemu w latach 60. Zamość został spopularyzowany, zwłaszcza w telewizji, przez takie telewizyjne gawędy profesora właśnie Zina, piórkiem i węglem. są tak zwane baby. Po prostu jak jeździła furmanka czy dorożka, żeby kołem osioł nie niszczyć muru, to się tutaj jak gdyby odbijało od tego. I wchodzimy dalej. To jest wszystko przedwojenne. Tutaj, proszę zobaczyć, takie portale. I tu jest trzecia klatka schodowa. Niech pani zobaczy, jak to wygląda.
Na klatkach schodowych wrażenie robi stolarka drzwi wejściowych do mieszkań. Drewniane ościeżnice na szczytach mają zdobienia z motywem stylizowanych makówek.
Jest jeszcze taki portal na górze, są takie wyrzeźbione różne.
Motyw maku pojawia się też jako ozdoba balustrad.
Przez te drzwi wchodziło się do tej sali teatralno-kinowej, oaza. Więc tej klatki nie używał Leśmian. Idziemy dalej. Stajmy tutaj. Dalej nie, tylko tutaj. Niech pani zobaczy. To jest to podwórko. Tu gdzieś po środku był ten dół biologiczny, gdzie spływały te ścieki i dwa razy w tygodniu ten żyd to wywoził. A niech pani zobaczy. Tamte drzwiczki to była ta klatka schodowa kuchenna. I te okna należały do mieszkania Leśmiana. To jedno z tych okien było tym oknem pokoiku tej Feliksowej. A oprócz tego można było wejść jeszcze takimi drzwiami, o tutaj też na klatkę na górę.
Od strony dziedzińca.
Ale to, których używała bezpośrednio ze swojego pokoiku Feliksowa, to tam w rogu, w tamtym narożniku. I tam planowano, że ten szyb będzie, ten windy. No i teraz oni tu wymieniają dach. No tu, co jesteśmy świadkiem, trwa remont niezakończony. Niestety należy żałować, że od razu nie wpisano w tą specyfikację przetargową przywrócenia tych elementów ozdobnych. Mimo że fasada już jest odnowiona, że tam dach wymieniono, chociaż niestety to jest też mankament. Pierwotny był z ceramiki, z tak zwanej dachówki marsylskiej, którą zdjęto jakieś 40 lat temu, a teraz położono blachę cynkowo-tetanową. Ona wprawdzie jest też trwała, ale to nie jest to samo. No ale przede wszystkim brakuje tutaj tych elementów, mianowicie kariatyd pod balkonami w narożnikach. No i ten, który się zachował przecież w bardzo dobrym stanie, to jest tak zwany mur attyczny, z którego skuto kiedyś, nie wiadomo kiedy, głowy faunów i zburzono takie figury sów, które były też na narożnikach. I jak policzymy, to tych głów faunów było 22 egzemplarze, bo te wszystkie elementy rzeźbiarskie, one były wykonane z odlewów. To były odlewy betonowe, a więc to nie było rzeźbione w jakimś litym materiale kamiennym. Wszystko tutaj tak jak gdyby obmyślono, że tym rdzeniem, który się tu używa, to będzie centrala. Więc mamy tak, hotel centralny, restaurację, centralkę, dom centralny. Wokół tego słowa jak gdyby potocznie wszyscy w Zamościu identyfikują to miejsce.
Bardzo ciekawie podsumowała Zamość, ale też i głównie centralkę, inna polska pisarka Maria Dąbrowska. Ona Zamość odwiedziła dwukrotnie, po raz pierwszy w 1928 roku i wtedy zatrzymała się właśnie w hotelu w Centralce. Później napisała takie całe sprawozdanie z pobytu w mieście. Generalnie opisała miasto in plus, natomiast nie obyło się bez drobnej szpileczki, dlatego że w podsumowaniu tego sprawozdania napisała mniej więcej tak. Miasto Zamość jest absolutnie przepięknym miastem, w niczym nie ustępującym miastom włoskim. Jest nawet jedna rzecz, którą te miasta włoskie przewyższa. Otóż ceny są 4 razy wyższe niż we Włoszech. No niestety, proszę Państwa, centralka była bardzo nowoczesna, też i bardzo, bardzo droga.